Dzień dobry, ze mną jest Kaja Filaczyńska, lekarka z grupy Medycy na Granicy. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Czy jak w tej chwili rozmawiamy, kiedy zaczęliśmy naszą rozmowę, pani koleżanki i koledzy są na granicy, pomagają migrantom?
Tak. Nasz zespół w składzie 3-osobowym pełni teraz 24-godzinny dyżur. Mają dosyć zajęty dzień, tak jak ostatnie 10 dni na granicy. Interwencji jest coraz więcej. Są dyżury takie, że nasz zespół może złapać może godzinę snu, a tak naprawdę jeżdżą od wezwania do wezwania.
Interwencji jest coraz więcej, mówi pani. A jakie to są interwencje? Jaka jest ich natura? No i kto wzywa? Bo ktoś musi zadzwonić, żebyście wy przyjechali, prawda?
Tak, nasz zespół, czyli Medycy na Granicy, pełnimy dyżury w strefie przygranicznej od 7 października. Odpowiadamy na wezwania wolontariuszy organizacji pomocowych, którzy zgłaszają nam, że są pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia i życia. I my na te wezwania odpowiadamy, czyli przyjeżdżamy, badamy te osoby. Typowo wszyscy ostatnio są wychłodzeni, głodni, odwodnieni. Coraz więcej jest osób, które mają zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, wymiotują, mają bóle brzucha i jak rozmawiamy z nimi, to zgłaszają, że nie mają od kilku dni nieraz dostępu do wody pitnej, z tego powodu wymiotują.
Mówi pani, że działacie od 7 października. Ilu osobom od tego czasu pomogliście?
Medycy na Granicy od tego czasu udzieliliśmy pomocy ponad 200 osobom. I były to zarówno dzieci, jak i dorośli w różnym wieku, jak i kobiety w ciąży.
Ja mam pytanie, co się dzieje z tymi ludźmi dalej, bo wy im pomagacie. Wy dostajecie informację, że ktoś potrzebuje pomocy, jest wychłodzony, jego życie, zdrowie jest zagrożone. Co się dzieje później? Czy wy powiadamy ci służby? No bo jednak to są ludzie, którzy w nielegalny sposób przekroczyli polską granicę, złamali prawo. Czy dzwonicie na Straż Graniczną i prosicie, żeby przyjechali?
My jesteśmy grupą osób z wykształceniem medycznym. Ratownicy, ratowniczki, pielęgniarki, lekarze i lekarki. I naszą pracą i naszym zadaniem jest udzielanie pomocy medycznej. Medycy na Granicy zorganizowali się oddolnie i takim naszym podstawowym założeniem jest to, że działamy w sposób humanitarny i apolityczny. Dlatego skupiamy się na udzieleniu pomocy medycznej. Są inne organizacje, które znajdują się na tym terenie i informujemy
straż. I wydajecie znać tym organizacjom?
Bardzo często jest raczej tak, że organizacje nas informują i wzywają. Natomiast w momencie, kiedy stan pacjenta jest ciężki, transportujemy go do szpitala, to tak, informujemy Straż Graniczną.
A jeżeli nie ma potrzeby przetransportowania go do szpitala, to wtedy Straż Graniczna nie jest informowana o tych zdarzeniach?
Obowiązek informowania Straży Granicznej jest w strefie stanu wyjątkowego. My niestety nie uzyskaliśmy zgody na wjazd do strefy od 24 września. Ubiegamy się o to. Wtedy skierowaliśmy nasz pierwszy list do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Później pisaliśmy do Straży Granicznej, do arcybiskupa Polaka, który próbował zorganizować mediację, i tej zgody na wjazd do strefy nie uzyskaliśmy. Dlatego operujemy poza. Nasza baza jest kilkaset metrów od strefy, więc to jest też bardzo często frustrujące, że dostajemy zgłoszenie i wiemy, że są pacjenci bardzo blisko nas, ale my nie możemy do nich wjechać, nie możemy udzielić im pomocy.
A czy w tych próbach będziecie dalej, no, czy dalej będziecie próbować dostać się do tej strefy? No, wiem, że rozmawialiście, wasza delegacja rozmawiała z komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jakieś informacje tam uzyskaliście, że być może jest taka szansa, że będziecie mogli wjechać pomagać?
Dostaliśmy najpierw odmowną odpowiedź ze strony ministerstwa. Następnie dostaliśmy odmowną odpowiedź z Komendy Głównej Straży Granicznej. Następnie arcybiskup poinformował nas również o odmowie rozmowy z nami ze strony ministerstwa. W ostatni piątek spotkaliśmy się z komendantem Podlaskiej Straży Granicznej, między innymi też, żeby ustalić sposoby współpracy i zgłaszania, i też jednoznacznie nam powiedział, że zgody na wjazd do strefy nie uzyskamy. Także na ten moment uznaliśmy, że temat zgody do na wjazd do strefy jest zamknięty, że tej zgody nie uzyskamy. Skupiamy się na tym, żeby udzielać pomocy poza strefą, a tak jak wspominałam, tych interwencji jest teraz bardzo dużo. Także wyjazdy są częste, pacjentów jest bardzo dużo, są w ciężkim stanie i skupiamy się na tym, żeby im w jak najlepszym stopniu pomóc.
Kaja Filaczyńska, lekarka z grupy Medycyna Granicy, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. A może to jest tak, że Straż Graniczna nie potrzebuje tej pomocy? No oni mówią, mamy ludzi na granicy. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli spotykamy grupę migrantów potrzebujących tej pomocy, to my jesteśmy w stanie im pomóc. To znaczy, że nie ufacie im? To znaczy, mam na myśli to, że no, skoro oni twierdzą, że w strefie tej pomocy nie potrzebują, nie potrzeba więcej, to może rzeczywiście jej nie potrzeba.
Wiemy już o kilku osobach, które w strefie przygranicznej zmarły. Wydaje mi się, że to jest najbardziej jaskrawy przykład na to, że pomoc, opieka zdrowotna nad obcokrajowcami na naszym terenie jest niewystarczająca. Wiemy też, że system Państwowego Ratownictwa Medycznego czy lokalne szpitale nie zostały wzmocnione, mimo dużo większej ilości pacjentów. Też pamiętajmy o tym, że regiony wschodnie, województwo podlaskie i lubelskie, ma w tym momencie dwa kryzysy zdrowotne, bo mają większą ilość pacjentów związaną z kryzysem humanitarnym oraz znacznie zwiększoną ilość zachorowań z powodu COVID, bo jest tam niska wyszczepialność. I wiemy, dyrektorzy lokalnych placówek także w mediach się wypowiadają, że są przeciążeni, mają problem z miejscami, bo tych pacjentów jest coraz więcej. Także my swoją rolę postrzegaliśmy jako rolę, która wspiera ten system. Jakby to są dodatkowe osoby z wykształceniem medycznym, które są w stanie współpracować z systemem.
A współpracujecie na przykład ze Strażą Graniczną w jakikolwiek sposób? Mam na myśli to, no bo jeżeli jest tam wasz zespół, to na pewno spotyka często strażników granicznych, tak? Te patrole są tam przecież co kilkadziesiąt metrów. Jak ta współpraca wygląda, jeżeli ona jest?
Spotykamy Straż Graniczną, spotykamy policję, przechodzimy kontrole drogowe. Zdarzyło się również takie bardziej skrupulatne kontrole naszych całej dokumentacji i zgód. Także do tej pory nie było ze strony strażników granicznych czy innych służb działań, które by nam w jakikolwiek sposób utrudniały działalność. Bardzo dobrze nam się współpracuje z lokalnymi systemem ochrony zdrowia, zwłaszcza szpitalem w Hajnówce. Również mamy dobry kontakt w ogóle z dyspozytornią medyczną w Białymstoku. Także przed wyjazdem poinformowaliśmy wszystkie służby i system ochrony zdrowia o naszej obecności i również jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie.
Z tego co wiem, to planujecie działać do 15 listopada. Czy to jest aktualne, czy po 15 listopada w związku z tym, co pani mówi, że ta sytuacja rzeczywiście wygląda coraz gorzej? Jest coraz więcej ludzi, którzy przez te granice próbują się przedostać, a więc pewnie będzie coraz więcej ludzi, którzy będą potrzebowali pomocy. Zamierzacie kontynuować swoje działania?
Rozpoczęliśmy dyżury na granicy z założeniem, że będą one trwały do 15 listopada, dlatego że jesteśmy grupą złożoną z wolontariuszy. Także jest to praca, którą wykonujemy po godzinach. Oprócz tego mamy swoje normalne obowiązki zawodowe i uznaliśmy, że chcemy na te 40 dni dać czas przede wszystkim władzom państwowym na zorganizowanie odpowiedniej ochrony zdrowia. Nie wydaje się, żeby te działania były podjęte, dlatego rozmawiamy z innymi organizacjami medycznymi, już większymi, o większym zasięgu, o tym, żeby tą naszą rolę przejęły. Bardzo duża część naszego zespołu również chciałaby kontynuować dyżury w tej formie na granicy. Będziemy informować, jak szczegóły zostaną ustalone.
Tak, o tych dalszych planach cały czas rozmawiamy z Kają Filaczyńską na RMF24 w naszym radiu internetowym oraz na naszych stronach w sieci. Czy macie ludzi, którzy chcieliby z wami współpracować? Mam na myśli, czy zgłaszają się do was kolejni lekarze z całego kraju, którzy mówią, tak, my możemy przyjechać na granicę, możemy pomagać?
W momencie, kiedy ogłosiliśmy, że zaczynamy dyżury, zgłosiło się nas kilkaset osób. Lekarzy, lekarek, ale też ratowników i ratowniczek, pielęgniarzy, położnych. Natomiast grafik już mieliśmy wypełniony naszym zespołem i te osoby będą miały możliwość pracy na granicy w ramach tych innych organizacji, o których mówiłam wcześniej. Natomiast to, co, na co odkryliśmy zapotrzebowanie w ostatnim czasie, to są konsultacje z innych specjalistów, ponieważ okazało się, że na, wśród pacjentów na, przygranicznych możemy spotkać bardzo wiele, również bardzo rzadkich jednostek chorobowych. I w związku z tym, że w zespole zazwyczaj...
I są potrzebni ludzie, którzy się tym, tym zajmą.
Tak, w zespole jest zwykle ratownik czy dwóch ratowników, lekarz, lekarka, przede wszystkim specjalności z medycyny ratunkowej czy anestezjologii. A zdarzają się często przypadki ginekologiczne, z pediatrii, są pacjenci nieraz z takimi chorobami przewlekłymi, z ich zaostrzeniem.
No i jak się działa w takiej sytuacji? To znaczy trzeba do kogoś, bo rozumiem, że nie da się ściągnąć osoby bardzo szybko na granicę, no to jest trudny teren, tak? No to wtedy konsultacja telefoniczna wchodzi w grę?
Nie, ogłosiliśmy kilka dni temu na naszej stronie na Facebooku prośbę o to, żeby lekarze różnych specjalności, którzy są gotowi odpowiadać na nasze telefony, wypełnili formularz i zgłosili się. W ciągu pierwszej doby takich zgłoszeń było ponad 300 i tak. I w momencie teraz, kiedy lekarz dyżurny z naszego zespołu chce o coś dopytać, skonsultować postępowanie, to ma możliwość, bo ma zwykle po kilka albo i kilkadziesiąt numerów telefonów specjalistów, którzy zgłosili się, że chcą nam pomóc. Także byliśmy pod bardzo wielkim wrażeniem tego wsparcia. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy.
Wygląda na to, przynajmniej z tych informacji, które dostajemy, często dość skąpych, za naszej granicy z Białorusi, że no, ta sytuacja może być coraz gorsza i coraz gorsza. Są zdjęcia z Mińska, na ulicach Mińska widać bardzo wiele osób, to są najprawdopodobniej imigranci. Mamy też informacje o tym, że tygodniowo ma lądować mniej więcej 55 samolotów w Mińsku z Bliskiego Wschodu. No, to wszystko wskazuje na to, że ta fala uchodźców będzie wzbierać, że ta fala migrantów będzie coraz większa. No i tu jest pytanie, czy kiedy skończy się stan wyjątkowy za miesiąc, tak? Czy wy jesteście gotowi, czy macie ludzi, którzy byliby gotowi teoretycznie do tego obszaru, do którego wjechać teraz nie mogą, żeby pojechać i żeby tam pomagać na miejscu?
Na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń z organizowania i z koordynacji pracy w medykach na granicy, to naszym problemem nigdy nie były zasoby, bo zbiórka publiczna, którą uruchomiliśmy, trzykrotnie przekroczyła założoną kwotę. Potrzebowaliśmy zebrać 130 tysięcy, wpłacono nam 390 i spływają codzienne kolejne deklaracje i pytania o wsparcie. Dostaliśmy dużo bezpłatnego sprzętu, uszczono nam bezpłatnie karetkę, zgłaszały się setki ludzi do pomocy. Problem zawsze był tylko jeden. Brak zgody na wjazd do strefy. Także ja jestem przekonana, że w momencie, kiedy organizacje medyczne i humanitarne dostaną zgodę, żeby do tego obszaru wjechać, kiedy stan wyjątkowy się zakończy, to ta pomoc zostanie zorganizowana i będzie świadczona.
A widzicie, pojawiają się też takie filmy na przykład w mediach społecznościowych Straży Granicznej, na przykład migrantów, którzy rzucają kamieniami właśnie w strażników lub gałęziami. Czy wy się spotykacie też z takim zachowaniem niebezpiecznym, agresywnym?
W toku pełnienia naszych dyżurów nie mieliśmy takiej sytuacji. Przeciwnie, osoby, które pomagamy, które oceniamy medycznie, wykazują bardzo dużą wdzięczność. W momencie, kiedy podchodzimy, przedstawiamy się, że chcemy udzielić pomocy. Zawsze też mamy ze sobą coś ciepłego do picia, jedzenie. Wchodzą w bardzo przyjazny kontakt. Myślę, że też może być pierwsza sytuacja od nieraz kilku dni, kiedy spotkali jakieś inne osoby, jeszcze osoby, które były do nich nastawione życzliwie. Bardzo często na koniec takiej interwencji jesteśmy wyściskani i raczej bardzo dużo wdzięczności i pozytywnych emocji. Jedynie w przypadku dzieci zdarza się czasami, że się nas boją i nieraz się nas bardzo boją. Jedna z lekarek, która pełniła dyżur, miała wrażenie, że była to po prostu reakcja na uniform. I potrzeba nieraz trochę cierpliwości, żeby te przestraszone dzieci zachęcić do tego, żeby się dały zbadać. Natomiast jakby umiejętności różne, czy z pracy z dziećmi, czy z pracy rodzicielskiej tutaj stosujemy.
A nie ma problemów komunikacyjnych? To znaczy nie jest trudno się dogadać w jednym języku?
W większości grup są osoby, które mówią w języku angielskim. i porozumiemy się po angielsku. Natomiast organizacje, które działają przy granicy, mają dyżury tłumaczy. My również takie numery telefonów do dyżurnych tłumaczy otrzymujemy. W momencie, kiedy potrzebujemy z nich skorzystać, po prostu dzwonimy i jest osoba, która nam w tym pomaga. I korzystamy również z rozwiązań współczesnej technologii, z aplikacji, z translatorów. Także do tej pory nie było sytuacji, żeby bariera komunikacyjna była przeszkodą do udzielania pomocy.
Jeszcze chciałem zapytać, bo pewnie poza strażnikami, poza migrantami spotykacie też po prostu mieszkańców terenów przygranicznych. Czy oni z wami rozmawiają, mówią o swoich odczuciach? Co oni sądzą o tej sytuacji?
Ci mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, to były osoby, które były nam pomocne i bardzo poruszone tą sytuacją. Tutaj jakby, tak jak my jako medycy uważamy, że to nie jest moralnie akceptowalne, żeby w XXI wieku w polskim lesie osoby umierały z zimna, z braku jedzenia, z braku dostępu do wody pitnej. Tak również mieszkańcy czują się bardzo dotknięci tym, że coś takiego ma miejsce w ich najbliższym sąsiedztwie, kiedy Podlasie jest bardzo pięknym regionem, bardzo atrakcyjnym turystycznie i zarówno gospodarczo jest, te osoby są dotknięte, jak i trudno jest im zaakceptować, że lasy i przyroda, z której są dumni i dla której przyjeżdżają osoby z całej Polski, Europy, teraz są miejscem, gdzie rozgrywa się tyle tragedii i cierpienia.
To ja jeszcze zapytam, bo mówiła pani o tym, że ta zbiórka na przykład, którą zorganizowaliście na początku, ona przerosła wasze oczekiwania. Nie potrzebujecie żadnych zasobów materialnych i finansowych w tym momencie, tak? Potrzebny jest podpis na zgodzie na wjazd do strefy stanu wyjątkowego. Czy widzicie jakiekolwiek perspektywy, żeby przez ten kolejny miesiąc obowiązywania stanu wyjątkowego właśnie w tym regionie było to możliwe, żeby ktoś was tam po prostu wpuścił?
Na podstawie odmownych pism ze strony ministerstwa i straży i naszych rozmów nasz punkt widzenia jest taki, że tej zgody nie uzyskamy. Także koncentrujemy się na działaniach poza strefą stanu wyjątkowego, nad szkoleniami, ponieważ uruchomiliśmy szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców strefy stanu wyjątkowego i dla członków organizacji pomocowych, które uwzględniają specyfikę również obrażeń i chorób, z którymi mogą się spotkać. Więc zależało nam też na tym, żeby te osoby, które mieszkają w strefie, które spotykają nieraz obcokrajowców, uchodźców, żeby miały też lepsze możliwości udzielania pomocy. Także te szkolenia się toczą. Wydaje mi się, że też jest taki istotny wkład, dlatego żeby, bo im więcej osób, które będą kompetentne i będą miały dostęp, tym mam nadzieję, że mniej będzie osób, które ucierpią na tych warunkach, na które są narażone.
Dziękuję serdecznie. Kaja Filaczyńska z Medyków na Granicy była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.